Duchu Święty, prowadź nas, potrzebujemy Twojego światła i mądrości. Bądź z nami tego poranka, o to Cię prosimy. Amen. Drodzy Państwo, w naszym rozważaniu katechizmu dzisiaj patrzymy na człowieka, rozważamy wyznanie wiary chrześcijańskiej i paragraf szósty, człowiek. Człowiek, bardzo ważny temat, który nam porządkuje myślenie o samych sobie i o naszym życiu, o naszych relacjach. Jaka jest wizja człowieka, jaka jest tożsamość człowieka? To z jasności albo z braku jasności na ten temat bierze się bardzo dużo rzeczy ważnych, naszej poczucia tożsamości albo bardzo wiele różnych nieporozumień. Człowiek, punkt 355 i kolejne, a w tym aspekcie, w tym temacie człowiek chcę dzisiaj omówić z Państwem ten aspekt, człowiek stworzony na obraz Boży. Temat szerszy, dzisiaj ten jeden aspekt, punkt pierwszy, paragrafu szóstego, na obraz Boży stworzony. Katechizm rozpoczyna ten paragraf mówiąc o człowieku w taki sposób. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. To cytat z Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, wiersz 27. Człowiek zajmuje jedyne miejsce w stworzeniu, jedyne niepowtarzalne, którego z niczym nieporównywalne. Został on stworzony na obraz Boży. Na obraz Boży. I o tym będziemy dzisiaj rozważać. Dalej, w kolejnych dniach, to katechizm nam wskazuje te dalsze aspekty tej rzeczywistości człowieka. Na obraz Boży jest stworzony, to o tym dzisiaj. Dalej, w swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny. Jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. To jest kolejny aspekt naszego rozważania o człowieku i Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią. Dzisiaj stworzony na obraz Boży. Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i do pokochania swojego Stworzyciela. Tyle stworzeń na świecie istnieje. Mnóstwo. Zachwycamy się, poznajemy, odkrywamy, badamy. Ale tylko to jedno stworzenie jest zdolne, aby poznać i co więcej, pokochać swojego Stworzyciela. Jedyna niepowtarzalna właściwość człowieka. Człowiek ma świadomość, skąd pochodzi i może wejść w relacje, budować relacje z tym, od którego pochodzi. Mówił Pascal, takie zdanie piękne, tak, człowiek jest trzciną, którą może wiatr złamać, ale trzciną myślącą, która wie, że może być złamana. To tak językiem filozoficznym tę prawdę Pascal wyraził. Dalej mówi katechizm, człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo. Bardzo piękne wyrażenie. Oba te wyrażenia, to, że Bóg chciał człowieka dla samego człowieka i że może poznać i kochać Stworzyciela, to są dwa cytaty z dokumentu Gaudium et Spes, Konstytucja Soboru Watykańskiego II. Tylko człowieka Bóg chciał dla samego człowieka. Wszystko inne jest w innym celu, aby służyło człowiekowi. Ma jakiś cel, jest jakby w funkcji ku czemuś innemu. Ma cel funkcjonalny, rośliny, zwierzęta, ale człowiek nie. Człowiek nie jest celem do innego celu. Człowiek ma w sobie taką godność. Bóg chciał człowieka ze względu na samego człowieka. Tylko człowiek jest wezwany do uczestnictwa w życiu Bożym przez poznanie i miłość. To, co mówi Sobór, poznanie i pokochanie Stworzyciela. Został stworzony w tym celu właśnie i to stanowi podstawową rację jego godności. I tutaj katechizm cytuje świętą Katarzynę ze Sieny, która pisała tak. Czemu to, proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością? Niewątpliwie stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś. Bo z miłości stworzyłeś go i dałeś mu istnienie, by radował się Twoim najwyższym i wiecznym dobrem. Koniec cytatu świętej Katarzyny ze Sieny. Tutaj brzmi, drodzy Państwo, echo psalmu 8. O Panie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Jak wiele go wywyższyłeś, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, pisze psalmista. Zachwyt człowieka nad swoją własną godnością jest też wpisany w Słowo Boże. A więc człowiek i jego godność. Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby. Tylko człowiek jest osobą. Nic innego nie jest osobą. Zwierzę nie jest osobą. Człowiek jest osobą. To może brzmi banalnie, drodzy Państwo, ale dzisiaj nie jest to oczywiste. I to trzeba jasno powiedzieć. Tylko człowiek ma godność osoby. To znaczy, co to znaczy, że jest, że osobą? To znaczy, że nie jest tylko czymś, ale jest kimś. To znaczy, jest zdolny poznawać siebie, jest zdolny panować nad sobą, jest zdolny w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Dalej, przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać. Człowiek ma w sobie taki potencjał. Inną rzeczą, czy go człowiek realizuje, czy go spełnia ten potencjał, aby siebie poznawać, aby nad sobą panować, darować siebie w darze bezinteresownym z miłości, budować wspólnotę. Nieraz tak się niestety nie dzieje, ale to nie znaczy, że tego potencjału człowiek w sobie nie ma. Każdy go ma. Niektórzy go niestety nie realizują, ale każdy ma w sobie ten potencjał. Z natury człowiek ma w sobie takie możliwości. I ta relacja też do Boga. A więc dwa wymiary człowiek ma w sobie wpisane. Ten wymiar horyzontalny, relacyjny z innymi ludźmi i wymiar wertykalny, budowanie relacji tej, tak powiedzmy, pionowej z Bogiem, z tym, co go przerasta. Wymiar natury, ten wymiar fizyczny i wymiar nadprzyrodzony, ten wymiar duchowy. One oba się łączą, krzyżują się w człowieku i tylko w człowieku. Mówi dalej katechizm, Bóg stworzył, wszystko stworzył Bóg dla człowieka. Ale on został stworzony, człowiek, aby służyć Bogu i go kochać oraz by ofiarować mu całe stworzenie. To jest cel, sens życia człowieka. I tutaj katechizm cytuje świętego Jana Chryzostoma, który pisał tak. Któż zatem ma być stwarzany? Komu tak wielką przypisuje się godność? Jest to człowiek. Wielka i wspaniała postać żyjąca, cenniejsza w oczach Bożych niż całe stworzenie. Dla człowieka istnieje niebo i ziemia, morze i całe stworzenie. Do jego zbawienia Bóg przywiązuje taką wagę, że nie oszczędził nawet swego jedynego syna. Niesamowite zdanie, drodzy Państwo. Do człowieka Bóg przywiązuje do jego zbawienia taką wagę, że nie oszczędził nawet swego jedynego syna. I dalej Jan Chryzostom pisze, Bóg nie przestał bowiem czynić wszystkiego, by doprowadzić człowieka do siebie i posadzić go po swojej prawicy. Niesamowita godność człowieka. A więc po stworzeniu świata materii Bóg stwarza istotę ludzką. Tutaj, a więc objawienie, stworzenie bardzo wysokiej wagi, wysokiej rangi, tym jesteśmy. Tylko człowiek jest obrazem Boga. Jest to radykalna różnica między bytem ludzkim, jakim jest człowiek, osobą, a bytami nieludzkimi. radykalna różnica. Tylko człowiek jest osobą Boga. Jego odbiciem. Jego odbiciem. Nie tylko dlatego, że jest stworzony przez Boga, ale też dlatego, że człowiek uczestniczy w jego boskości, w jego naturze. Oczywiście to podobieństwo nie niweluje różnic pomiędzy osobą ludzką i osobą boską. Człowiek nie jest Bogiem. Człowiek nie jest wszechmocny. Człowiek nie jest wszechobecny. Oczywiście, że nie. Różnice pozostają i są bardzo, oczywiście, radykalne różnice. Ale tylko człowiek do Boga jest podobny. Osoba ludzka stworzona na Boży obraz jest równocześnie cielesna i duchowa. I opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, a więc ta rzeczywistość fizyczna, proch ziemi, materia ziemska, i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. A więc to Boże tchnienie jest. W tej glinie jest Boże tchnienie. Wskutek czego człowiek stał się istotą żywą. Księga Rodzaju, rozdział 2, wiersz 7. A więc człowiek z tego powodu może być, z tego swojej pozycji między światem materialnym, tym materialno-zwierzęcym, a światem boskim, może być próbowany przez takie dwie skrajności. W pierwszym przypadku człowiek może czuć się takim absolutnym władcą samego siebie, uważać się za Boga wręcz, mając świadomość swojej szczególności. Jest taka pokusa, wielu jej ulegało i ulega. I druga pokusa, druga skrajność, człowiek może się widzieć jako zwykły produkt ewolucji zwierzęcej, jako tylko jakaś zespół materii, komórki, biologia, tylko fizjologia. Niezależnie jak bardzo skomplikowany, owszem, tak, ale pozbawiony duchowości i wolności. I wielu też tak się postrzegało, siebie, innych ludzi, czy postrzega. A więc ubóstwianie człowieka i zezwierzęcanie człowieka. Jedno i drugie niewłaściwe. Dwie skrajności. A więc tych błędów trzeba unikać. Unikać. A więc sobie zdać sprawę z tego, kim człowiek jest. Z jednej strony doświadczamy w sobie, owszem, wielu ograniczeń, które się przejawiają w naszym życiu, które nas budują. Są, to jest nasza natura, jesteśmy ograniczeni. Nie możemy robić wszystkiego, czego byśmy chcieli. Z powodów przeszkód zewnętrznych, wewnętrznych. Przydarza nam się wiele rzeczy, których nie kontrolujemy, których nie chcemy, których nie przewidujemy. Żyjemy w czasie, który mija, którego nie możemy zatrzymać, a więc jesteśmy też skończeni. My ileś lat będziemy żyć na tej ziemi, to nasze życie fizyczne, ono jest skończone. To z jednej strony, ale z drugiej strony mamy też, doświadczamy, że są takie elementy naszego życia, które się wymykają naszej tej właśnie skończoności, które czynią, otwierają nas na nieskończoność. Są takim jakby, takim odnośnikiem, taką gdzieś sygnałem, że jest w nas coś więcej. Zauważamy fakt, że będąc skończonymi, wiemy o tym. Jesteśmy tego świadomi. A więc, że mamy w ogóle pojęcie nieskończoności, wieczności. Skąd? My nie mamy prawa tego mieć w świadomości, skoro wszystko, co wokół nas jest, jest skończone. A jednak mamy takie pojęcie, mamy taki głód nieskończoności. Skąd my to mamy? Nie mamy prawa tego mieć, gdybyśmy byli tylko materią. A więc nasze rozumienie w jakiś sposób przekracza granicę samej skończoności. Nawet jeśli dalej idziemy, te takie sygnały, że jest w nas coś, co naszą skończoność przekracza. Mamy pragnienia, rzeczy, których na pewno nie osiągniemy. ale możemy je sobie wyobrazić, możemy je pożądać, nawet jeśli są niemożliwe do osiągnięcia. Nawet dalej idziemy. Wydarzenia, których nie możemy kontrolować, które na nas z konieczności przychodzą, ale my się im możemy przeciwstawiać. Ale nawet jeśli to jest niemożliwe, to możemy wobec nich przyjąć jakąś wewnętrzną postawę, która jest wyrazem naszej wolności, w tym braku wolności od tych zewnętrznych ograniczeń. Dalej, czas, w którym przecież rzeczywiście upływa, jest nieodwracalny, żyjemy w nim, tak, ale właśnie próbujemy nadawać jemu sens, próbujemy ten czas jakoś przekraczać, tak. A więc, drodzy Państwo, tak, jesteśmy skończeni, żyjemy w tym świecie materialnym, w świecie skończonym, ale też zauważamy naszą zdolność do zdystansowania się do tej skończoności, do oderwania się od jej uwarunkowań. I to jest możliwe tylko dlatego, że jesteśmy duchowi. I to jest w nas wyraz tego podobieństwa do Boga, ducha nieskończonego, ducha absolutnego. Rozum i wolna wola. To jest te wymiary naszego podobieństwa do Boga. I istota ludzka stworzona na Boże podobieństwo jest, co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy stworzeni z miłości. Bóg stworzył człowieka, Bóg jest wolny, Bóg nas nie musiał stworzyć. Bóg nas chciał stworzyć, to znaczy, że my jesteśmy chceni. Nie jesteśmy owocem przypadku, nie jesteśmy z musu, my nie musimy być. Bóg nas nie musiał stworzyć. Bóg mógł sobie poradzić bez nas. Ale chciał nas mieć, bo nas pokochał. A więc jesteśmy owocem miłości Boga. Stworzeni z miłości i po to, aby kochać. A więc po pierwsze, Bóg doskonały, absolutny, transcendentny nie potrzebuje nikogo i niczego. Jest wolny. I tak, taki właśnie nas stworzył. Bóg wolny. Stworzył nas w sposób wolny. A więc stworzenie jest bezinteresownym darem Boga. Jest dziełem Jego miłości. A więc nie przypisujmy Panu Bogu naszej logiki, naszych uwarunkowań, że Bóg musiał. Nie, Bóg nic nie musi. I dalej. Jeśli Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, to po to, aby móc zbudować relacje. Bóg nam, dał nam zdolność poznania i kochania tego, co jest poza tym, co jest materialne i skończone. Właśnie to, co mówiłem przed chwilą. Abyśmy Go mogli pokochać i poznać swojego Stwórcę. Tylko dla nas samych Bóg nas stworzył. I dla Boga, i dla Boga. I to jest nasze wezwanie do udziału, powołanie do udziału w życiu Bożym przez poznanie i miłość. Poznanie i miłość. Rozum i serce. To jest podstawa naszej godności, naszej wzajemnej komunikacji. I, drodzy Państwo, to, że my jesteśmy obrazem Boga, uczestniczymy w tym, który jest miłością, jest zdolny do miłości, to jest najgłębsza definicja człowieka. To jest istota zdolna do miłości. Ona nas określa. Tutaj. Kochamy, bo On nas pierwszy pokochał. I tu jest cały dynamizm życia moralnego. Naszej pracy nad sobą, naszego udoskonalania się, naszych cnót, napędzany jest przez miłość i miłosierdzie. To miłość nas porządkuje. To jest najgłębsza prawda o człowieku. I mówi katechizm, tajemnica człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w tajemnicy Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy w katechizmie cytat świętego Piotra Chryzologa, który pisał tak. Święty Paweł poucza nas, że dwóch ludzi dało początek rodzajowi ludzkiemu. Adam i Chrystus. Stał się, mówi, pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy został stworzony przez ostatniego. Od niego też otrzymał duszę dającą życie. Drugi Adam, czyli Chrystus, umieścił swój obraz w pierwszym, gdy go stwarzał. Dlatego przyjmując jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co uczynił na swe przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co uczynił na swoje podobieństwo. Jest zatem pierwszy Adam i ostatni Adam. Tamten pierwszy ma początek, ten ostatni nie ma końca, a jest w rzeczywistości pierwszy, jak to sam stwierdza, ja jestem pierwszy i ostatni. A więc tutaj koniec cytatu świętego Piotra Chryzologa. Tajemnica człowieka wyjaśnia się prawdziwie w pełni jedynie w tajemnicy słowa wcielonego. To jest ta pełnia człowieczeństwa w Chrystusie. Kiedy chcemy, drodzy Państwo, odkryć, kim powinniśmy być, co w sobie rozwijać, patrzmy na Chrystusa, na Jego relację z Ojcem, na Jego wolność, na Jego zdolność do kochania Boga, człowieka. To jest taki, jak w soczewce ma maksimum naszego powołania, drodzy. A więc jasno mówi katechizm, Chrystus to jest pełnia tajemnicy człowieka, stworzonego na Boży obraz, na Boże podobieństwo. On, Syn Boży. Z tego faktu, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, wynikają konsekwencje, jeśli chodzi o takie wymiary, poziomy ludzkiej istoty, tak możemy powiedzieć. Mówimy o miłości, tak? Człowiek z miłości, dla miłości, tak? Ale miłość może kryć w sobie różne pragnienia, może być miłość też nieuporządkowana. Też tak przecież się dzieje, tak? A my człowiek może kochać w różny sposób, egoistycznie lub altruistycznie. Tutaj już widzimy, jak można kochać. Na różnych poziomach możemy kochać swojej natury. Rozumowo, fizycznie, duchowo. Możemy kochać w bardzo różnych obiekty, różnych kierunkach. Na poziomie niższym, wyższym. Obiekty dobre lub złe możemy kochać. Obiekt tak, tę miłość ku czemu możemy kierować, o to mi chodzi. A więc i światło wiary pokazuje nam ten fakt, że to Bóg nas stworzył, pokazuje jak kochać, że tym sposobem kochania, który jest najbardziej właściwy człowiekowi, prawdzie o człowieku, ludzkiej naturze, to jest sposób kochania Boga. Kochać tak, jak On kocha. Kochać, co to znaczy? Kochać jak Bóg. Co to znaczy? Kochać duchowo. Co to znaczy kochać duchowo? Kochać w sposób wolny i w prawdzie i z prawdą kochać. Wolność i prawda w miłości tutaj. A więc chodzi o podniesienie naszej uczuciowości do poziomu, na którym rozum rozeznaje, widzi, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest słuszne, co nie jest słuszne. Na takim poziomie kochać, który otwiera nas na miłość ku drugiemu w sposób wolny, dobrowolny. I tutaj takie trzy wymiary trzeba mieć w świadomości, które są ważne dla wyrażania prawdziwej natury człowieka, stworzonej na Boży obraz i na Boże podobieństwo. Rozum, wola i uczucia. A więc rozum, który w sposób jasny rozeznaje miłość, otwiera się na innych ludzi. Wola, która w sposób wolny decyduje, jak odpowiadać na miłość. I uczuciowość, która też właśnie jest w nas, która jest tą, konstytuuje miłość. Te wymiary zintegrować na poziomie duchowym, nie redukować do tego, co materialne, co zwierzęce, co gromadne. Człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Dalej, co to oznacza? To oznacza, że człowiek nie... Patrzmy, jaki jest Bóg. Bóg jest w Trójcy, w Trójjedyny, Trójjedyny. I to nam pokazuje, że człowiek jest istotą społeczną. Nie utylitarystycznie, że ja kocham, buduję relacje, żeby przeżyć. Tak, człowiek jest najbardziej nieporadnym stworzeniem, bo potrzebuje przez długie lata wsparcia drugiego człowieka, żeby przeżyć. Ale to jeszcze za mało. Nie dlatego budujemy relacje, żeby przeżyć. To też. Ale dlatego, że to wynika z natury człowieka, stworzeni przez Boga, na Boży obraz. Bóg, który jest trójjedyny, mamy w swojej naturze, w naszym takim DNA, to zakodowanie na relacje. Bo nasz Stwórca jest relacyjny. W Bogu jest wspólnota, Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest to naturalne doświadczenie, które nas porusza. A więc Bóg jest prawdą, mówimy logos, tak? Ale też jest też w Bogu dialogos, dialog, komunikacja, relacja. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie dlatego Nowy Testament mówi o przekazaniu miłości Boga i bliźniego. To jedno idzie z drugim w parze, jedno prowadzi do drugiego i to jest prawda o człowieku. Relacja do Boga, relacja do ludzi. Człowiek jest istotą społeczną. I to jest też owoc stworzenia nas, efekt na Boży obraz i na Boże podobieństwo. Katechizm mówi dalej jeszcze, że dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki. I tutaj katechizm cytuje ojca świętego Piusa XII, który pisał tak. Wspaniała wizja, która pozwala nam rozważać i kontemplować rodzaj ludzki w jedności jego początku w Bogu, w jedności jego natury, u wszystkich złożonej tak samo z materialnego ciała i nieśmiertelnej i duchowej duszy, w jedności jego bezpośredniego celu i jego misji w świecie spełnianej podczas ziemskiego życia, w jedności miejsca jego zamieszkania, ziemi, oraz dóbr, w jedności dóbr, z których wszyscy ludzie na podstawie prawa naturalnego mogą korzystać, by podtrzymywać i rozwijać swoje życie. W jedności celu nadprzyrodzonego, którym jest sam Bóg, do którego wszyscy mają dążyć. W jedności środków potrzebnych do osiągnięcia tego celu. W jedności odkupienia, które Chrystus wszystkim obficie darował. Rodzaj ludzki stanowi jedność w swojej najgłębszej tożsamości, istocie, przy całych różnicach rasy, kultur, różnych innych celów, ambicji, języków i tak dalej. W tym, co najgłębsze, jesteśmy jedno, jako ludzie. Jako ludzie. Oczywiście tutaj, drodzy Państwo, człowiek jest jednością i tutaj Słowo Boże nie rozróżnia. Rozróżnia, ale między mężczyzną a kobietą. Tak, stworzył nas jako mężczyznę, jako kobietę. To jest człowiek. Ale to nie ma znaczenia dla godności człowieka. Ona jest jedna. Tożsamość człowieka jest jedna. I ostatni punkt katechizmu, ostatnie stwierdzenie tego tematu, który rozważamy. Prawo ludzkiej solidarności i miłości, nie wykluczając bogatej różnorodności osób, kultur i narodów, zapewnia nas, że wszyscy ludzie są rzeczywiście braćmi. To wynika z prawdy o człowieku. Skąd się bierze człowiek? Jaka jest prawda o naszej naturze, tożsamości, powołaniu, o sensie naszego istnienia?